Partnerem audycji jest dietetyk Michał Malinowski.
Iwona Adamska, dzień dobry. W piątek, jak zwykle o tej porze, ze mną pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Rozmawialiśmy tydzień temu o insulinooporności i bardzo duże zainteresowanie ten temat wywołał wśród słuchaczy. Przede wszystkim takie pytanie, czy to jest temat dla dietetyka, czy dla lekarza tak naprawdę? Czy tutaj i lekarz, i dietetyk powinni się tym tematem zająć?
No pewnie w takiej pojedynczej konsultacji jest to temat dla lekarza, natomiast w dłuższej perspektywie jest to temat głównie dla dietetyków. I to my widzimy pewnie w swoich gabinetach, że ta insulinooporność jest tematem aktualnie takim widocznym i dosyć, no trudno to nazwać modnym, ale takim słyszalnym. I wiele osób się zgłasza po prostu z insulinoopornością. Ja myślę, że my jako dietetycy pracujemy z insulinoopornością od dawna, prawda? 15-20 lat temu to może nie był taki głośny temat, natomiast w związku z tym, że ta insulinooporność najczęściej zdarza się u osób z otyłością, prawda, czy też z otyłością brzuszną, więc my się zderzamy z tym tematem od dawien dawna, natomiast nie zawsze on był nazywany.
Rozumiem, że lekarze często odsyłają, tak, do gabinetów dietetyka i ktoś przychodzi i mówi, mam diagnozę insulinooporność, musimy coś z tym zrobić.
Tak, bardzo często i to jest tak, że te osoby, które dzwonią, one najczęściej są trochę przestraszone tą diagnozą. To znaczy, ja myślę, że to się bierze z wielu powodów, że ta wizyta u lekarza na przykład może mieć związek z tym, że osoba podejmuje próby redukcji masy ciała, natomiast są one nieskuteczne, bo przy insulinooporności jednak jest to taka kwestia, no, utrudniona. Mówi się nawet o takim błędnym kole insulinooporności, ponieważ nasza tkanka tłuszczowa powstaje przy obecności insuliny, w związku z tym im większa jest oporność, im ten nasz organizm więcej tej insuliny produkuje, tym jakby jest łatwiejszy ten proces powstawania tkanki tłuszczowej. No jakby nie wchodząc w szczegóły, trudniej jest to wszystko jakoś ogarnąć. W związku z tym te osoby doświadczone jakimiś niepowodzeniami w zrzucaniu kilogramów idą do lekarza. Lekarz diagnozuje insulinooporność na podstawie tego testu HOMA czy na podstawie krzywej glukozowej. I te osoby jakby trochę przychodzą, no, w takim momencie takiej wyuczonej bezradności, powiedziałbym, czyli w takim momencie, kiedy są trochę zasmucone tym, że są chore, ale jednocześnie nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić i trafiają wtedy do nas. Natomiast my jako dietetycy radzimy sobie z tą, no, nie chorobą, tylko no, stanem przedcukrzycowym, czyli tą przypadłością, powiedzmy sobie, i jesteśmy w tym skuteczni, myślę.
No właśnie, pytanie teraz, w jaki sposób można taką skuteczność wypracować, bo o ile przy cukrzycy to już musimy bardzo się kontrolować i podawać sobie insulinę, tak? To tak. Jest taki proces już bardziej złożony, to w przypadku insulinooporności nie ma konieczności podawania jakichś środków, tylko można to wyregulować dietą, tak? Odpowiednim odżywianiem się.
Tak.
Czy jedno i drugie wchodzi w grę?
No, najczęściej jest to jednak interwencja farmakologiczna, czyli lekarz wypisuje najczęściej metforminę i następnie ta osoba trafia do gabinetu dietetyka, czy też poszukuje jakichś informacji i zaczyna ten proces, no, jakby wychodzenia z tej insulinooporności. I to zazwyczaj jest połączenie farmakoterapii z dietoterapią i to przynosi najlepsze rezultaty. Kolejny warunek to jest, myślę, bardzo istotny również, to jest jednak aktywność fizyczna. Ale to w gabinecie o tym rozmawiamy, dlatego że tych zmian naraz nie można zrobić za dużo, w związku z tym i zmiana sposobu odżywiania i nagła jakaś taka bardzo duża aktywność fizyczna będzie wiązała się jednak z tym, że ta nasza siła woli będzie się zbyt szybko wyczerpywała i możemy nie osiągnąć tych zakładanych rezultatów, ale tak sensownie dokładając coraz to jakieś takie nowe elementy, ten proces zdrowienia następuje i on następuje dosyć sprawnie i szybko.
Czy jest taki moment, że można odstawić farmakoterapię i tylko skoncentrować się na diecie, czy już z insulinoopornością całe życie trzeba jednak, no, przyjmować coś nienaturalnego?
Myślę, że no wiadomo, że o tym musi zadecydować lekarz, ale jeżeli osiągniemy jakąś taką prawidłową masę ciała, nasz organizm odzyska tą wrażliwość na insulinę. Nasza trzustka nie będzie jej produkowała w nadmiarze. Wątroba nie będzie produkowała glukozy również w nadmiarze i nasze mięśnie również staną się wrażliwe na tą insulinę. No to myślę, że w dłuższej perspektywie jest szansa, że się odstawi te leki. I tak się najczęściej dzieje. Więc warto się tym zająć.
Przemóc się przede wszystkim i zmienić nawyki żywieniowe.
To znaczy zmiana nawyków żywieniowych jest tutaj najskuteczniejsza i wszystkie badania o tym mówią, że na przykład interwencja wyłącznie związana z przyjmowaniem leków jest w połowie tak skuteczna, jak interwencja związana z przyjmowaniem leków i też zmianą sposobu odżywiania. I to jest dwukrotna różnica, także to jest naprawdę bardzo znaczące. Więc myślę, że nie ma sensu przyjmować samej metforminy i nic więcej nie robić. Trzeba zająć się i farmakoterapią i jednocześnie zmienić ten swój sposób odżywiania. Natomiast są badania, które pokazują, jak powinniśmy się odżywiać przy insulinooporności.
No więc właśnie, jak powinniśmy się odżywiać przy insulinooporności, a myślę sobie, że nawet jeżeli ktoś nie ma insulinooporności, to taka dieta czy taki sposób żywienia też jest dobry, tak?
Pewnie,
czy on jest
tak.
Bardzo mocno wykluczający? Zresztą zaraz się dowiemy.
To znaczy tak, no generalnie chodzi o to, żeby ten sposób był jak najmniej wykluczający, prawda? To też o to chodzi i żeby był też jak najprostszy i jak najbardziej możliwy do realizowania w dłuższym okresie czasu. Czyli można powiedzieć, że właściwie spadek masy ciała, który jest konieczny do tego, żeby uwrażliwić nasze tkanki na tą insulinę, no jest rozłożony w czasie, w związku z tym musimy się tak odżywiać, żeby nie przynosiło nam to żadnych szkód. Trzeba też pamiętać o tym, kiedyś rozmawialiśmy o mikrobiomie jelitowym, że ten mikrobiom jelitowy też bierze udział w procesach metabolicznych naszego organizmu. W związku z tym ważne też, żeby ta nasza dieta była na tyle urozmaicona, żeby ten mikrobiom jelitowy był w prawidłowy sposób odżywiony, żeby on działał w naszym mieniu, żeby im również pomagał w tej walce z insulinoopornością. Natomiast w internecie, wiadomo, można głosić wszystko, można mówić wszystko i właściwie nie ma kontroli
bezkarnie,
tak. I jak się posłucha jakichś takich pierwszych porad, które tam nam się wyświetlają, to jak się tego słucha, to nawet wydaje się, że to ma sens. To znaczy na przykład jest wiele osób, które twierdzą, że żeby opanować problem insulinooporności, trzeba maksymalnie zredukować ilość zjadanych węglowodanów, prawda? Czyli bierze się, no te osoby głoszą to z takiej prostej myśli, że skoro reakcja glikemiczna naszego organizmu, produkcja insuliny jest związana z spożywaniem węglowodanów, to więc jeżeli ograniczymy ilość węglowodanów, w związku z tym ilość insuliny produkowanej przez nasz organizm spadnie. W związku z tym ta insulinooporność powinna się zmniejszyć. Natomiast no, nasze organizmy są na tyle skomplikowane, że to niestety tak nie działa. I jednak tym bardziej w długim okresie czasu. Musimy też pamiętać, że wiele z nas słyszało takie pojęcie jak indeks glikemiczny i jest to reakcja naszego organizmu, reakcja glikemiczna na to, co zjemy, czyli to, jak bardzo rośnie nam poziom glukozy, jak szybko na to reaguje nasz organizm produkcją insuliny. Natomiast rzadko mówi się na przykład o indeksie insulinowym. Indeks insulinowy jest może czymś takim nowym, wprowadzonym do nauki przez australijskich badaczy. Natomiast badania na tym indeksie insulinowym pokazują, że reakcja naszego organizmu w postaci produkcji insuliny nie jest wyłącznie związana z węglowodanami. Ona jest również związana ze spożywaniem białka i tłuszczów. W związku z tym nam się wydaje, że jeżeli obetniemy węglowodany, to ta reakcja będzie inna. Natomiast reakcja naszego organizmu przez produkcję insuliny w przypadku zjedzenia białka jest również bardzo duża, tylko że być może odroczona w czasie. Te badania pojawiły się jako efekt leczenia cukrzycy typu pierwszego i osób, które używają pomp insulinowych, które jednocześnie podają insulinę i mierzą poziom glukozy. I właśnie u tych osób łatwo było sprawdzić, jaka jest reakcja insulinowa organizmu na zjedzenie posiłków bezwęglowodanowych. I się okazało, że reakcja może być bardzo duża i może być bardzo odroczona w czasie. I po niektórych produktach nasz organizm produkuje insulinę na kilka godzin przed. W związku z tym to dowodzi, że jakby nie chodzi o obcięcie maksymalne węglowodanów, tylko chodzi o taki racjonalny sposób odżywiania, który pozwoli w dłuższej perspektywie spalić tkankę tłuszczową i przywrócić tą insulinowrażliwość. Takim najlepszym sposobem odżywiania jest oczywiście już przez nas tutaj omawiana dieta śródziemnomorska. Ona ma najmniej wykluczeń, w związku z tym jest najbardziej urozmaicona, ale ostatnio też ukazały się takie badania ciekawe, które porównywały efekt spadku masy ciała u osób, które stosowały dietę śródziemnomorską i osób, które stosowały dietę zieloną śródziemnomorską, czyli tą odmianę, o której też kiedyś tutaj rozmawialiśmy. I okazało się, że być może spadek masy ciała w jednej i w drugiej grupie był podobny, natomiast u osób, które stosowały zieloną dietę śródziemnomorską, w dużo większym stopniu obniżał się poziom tkanki tłuszczowej trzewnej, czyli tej tkanki, o
z
której
brzucha,
też,
tak?
Tak, tej brzucha, która odpowiada za insulinooporność.
Bardzo często myślimy sobie, że cukrzyca czy insulinooporność łączy się przede wszystkim ze zjadaniem rzeczy słodkich. Czy to prawda? Czy trzeba też przy tej diecie drastycznie ograniczyć słodycze? Jak cukier na to wpływa?
No, myślę, że tak. To znaczy, cukier nigdy nie pomaga w walce z insulinoopornością. Cukry proste generalnie są niezalecane nigdy, prawda? To znaczy, generalnie powinniśmy ograniczać ilość zjadanych cukrów, ale insulinooporność między innymi bierze się z tego, że my po prostu przesadzamy z ilością zjadanych słodyczy, więc powinniśmy je maksymalnie ograniczać. Myślę, że jest to jeden z warunków zdrowienia. Ale też pamiętajmy o tym, że to nasze pragnienie zjadania słodyczy bardzo często bierze się po prostu z uczucia głodu. I teraz, jeżeli ta nasza dieta nie zaspokaja naszych potrzeb, jeżeli jesteśmy poniżej naszego zapotrzebowania na przykład na białko i nie zaspokajamy naszych potrzeb, to też to uczucie głodu może wzrastać, a no, jeżeli nie jesteśmy przygotowani, nie mamy przygotowanego żadnego posiłku, no to sięgniemy po coś, co jest koło nas, jest blisko, jest smaczne i daje szybko takie no,
przyjemne uczucie, tak, też, nasycenie.
Więc sięgamy po to.
No tak, ale to też jest uzależniające bardzo często. To jedno z drugim. Czy myśli pan,
że nie jestem zwolennikiem mówienia o słodyczach i mówienia o cukrze jako o substancji uzależniającej. Nie ma w sumie takich badań, które by o tym mówiły, więc myślę, że to bardziej jest nawykowe niż jakieś takie uzależnienie naszego organizmu.
No rozumiem, ale jeżeli ktoś ma ochotę rzeczywiście kawałek ciasta czy coś słodkiego przegryźć w ciągu dnia, na przykład nie pije soków, nie słodzi herbaty, kawy. Rozmawialiśmy zresztą o tym, że wszystko jest dopuszczalne, wszystko jest w normie, bo przecież no, chcemy też żyć tak, żeby było nam przyjemnie.
Jasne. Pewnie nic się nie stanie, jak od czasu do czasu na coś sobie pozwolimy. No to nie chodzi o to, żeby iść w stronę jakiejś takiej ortoreksji, prawda, nawet w walce z insulinoopornością. Chodzi o to, żeby myśleć o tym w kategoriach długoterminowych, prawda? Także jeżeli przyjmiemy, że ta nasza zmiana sposobu odżywiania ma przynosić efekty i właściwie skutkiem ubocznym naszego dobrego sposobu odżywiania ma być obniżenie się insulinooporności oraz spadek masy ciała, no to w tej perspektywie oczywiście od czasu do czasu możemy sobie na coś pozwolić.
A czy insulinooporność może się łączyć z jakimiś innymi chorobami, czy niedyspozycją, na przykład nadciśnieniem tętniczym?
No bardzo, to znaczy insulinooporność w dłuższej perspektywie zawsze wiąże się z ryzykiem cukrzycy. Więc to jest jakby podstawowe ryzyko. Mówimy, że to jest stan przedcukrzycowy, ale też to nie wszystko. To znaczy wysoki poziom tkanki tłuszczowej zawsze odpowiada za powstawanie choroby nowotworowej, tak? Czyli nowotwory układu pokarmowego, nowotwory piersi związane są z estrogenozależnością. W związku z tym im wyższy jest poziom tkanki tłuszczowej, tym to ryzyko jest większe. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o ryzyku choroby wieńcowej, czyli sercowo-naczyniowych problemów, czyli ryzyko incydentów związanych z zawałem i z udarem. Więc im nam się lepiej uda pokonać tą insulinooporność, im szybciej zrobimy z tym porządek, tym oczywiście jakość naszego życia i długość naszego życia będzie znacząco wzrastała.
Jasne, bo długość to jedno, a jakość to drugie.
Jasne.
Bardzo dziękuję, panie Michale. O insulinooporności rozmawialiśmy dzisiaj. Za tydzień, przed świętami, chyba trochę radośniejsze tematy podejmiemy. Zobaczymy zresztą. To będzie czas zwiększonego konsumowania. No i dobrze, że taki czas jest teraz w roku. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, był moim gościem. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Ja się nazywam Iwona Dębska i zapraszamy państwa za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Pojedzmy sobie dobrze. Partnerem audycji jest dietetyk Michał Malinowski.